nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Dzień dobry, 8 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o oświacie nasi goście, a dzisiaj bardzo szerokie grono gości. Dr Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Elżbieta Markowska, prezes Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Wojciech Książek, były wiceminister oświaty i ojciec gimnazjów, tak jest nazywany. Witam serdecznie. I samorządowiec krwi i kości Jacek Pauli, burmistrz Skarszew.
Witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Różne dane do nas docierają. Drodzy Państwo, co do losu nauczycieli po wprowadzeniu reformy gimnazjów, Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi, że jest ponad 17 tysięcy dodatkowych etatów nauczycieli w kraju i ponad 1200 w województwie pomorskim. No, Związek Nauczycielstwa Polskiego ma tutaj inne dane podaje. Podaje, że w kraju pracę straciło ponad 6,5 tysiąca nauczycieli. Uprawnienia kompensacyjne, czyli na przykład urlopy roczne na poratowanie zdrowia, to ponad 2,5 tysiąca nauczycieli. To jak to, jaka jest prawda, pani doktor?
Prawda jest taka, że jeżeli odnotowaliśmy i ministerstwo podało i podkreślę, liczyło jednego nauczyciela i tylko raz liczyło nauczyciela, czyli odnosiło się do tak zwanej szkoły macierzystej w liczeniach, to jeżeli jest przyrost, to znaczy, że jest przyrost etatów nauczycieli, między innymi związane z tym, że mamy więcej oddziałów w klasach szkoły podstawowej, niż by było, gdyby ci sami uczniowie poszli do pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej.
To jest taka tylko... to jest człowiek?
Etat to jest człowiek, który ma pełen etat w zależności od specjalizacji, czyli 18 godzin bądź 30 godzin, w zależności od wykonywania
pracy. To dlaczego te dane tak się różnią?
Dlatego, że każdy patrzy na dane z różnych źródeł, przede wszystkim, tak domniemam, przede wszystkim, dlatego, że system informacji oświatowej jest bardzo rzetelnym systemem, ponieważ to dyrektorzy szkół, później samorządy podają konkretne dane już o ruchu kadrowym nauczycieli. I jest taka prawda, którą ja również pokazywałam niejednokrotnie, że ruch kadrowy nauczycieli zawsze trwa co roku. Bez względu na to, czy została wprowadzona reforma, czy nie. I ten ruch jest zawsze na plus, jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli, liczbę etatów.
Pani Elżbieta Markowska.
No niestety mamy odmienny pogląd. Nie tylko reprezentuję Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale również Okręg Pomorski. I chciałam zwrócić uwagę na jeden aspekt. Pani kurator mówi tutaj o tej statystyce SIO, o sytuacji, gdzie nauczyciel pracuje na etacie łączonym i wtedy rzeczywiście w SIO wykazywany jest fizycznie jako jedna osoba. Natomiast co innego jest, jeżeli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, ma umowy o pracę dodatkowo, czyli na przykład jeżeli nauczyciel pracuje w trzech szkołach, ma trzech pracodawców, to w tej sytuacji SIO,
czyli System Informacji Oświatowej,
tak jest, wykazuje trzech nauczycieli. Takie są
pani
nasze
kurator kręci
dane
głową, że tak nie jest.
No ale pani kurator zawsze będzie kręciła głową i do tego jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak i pani minister edukacji narodowej. I chcę powiedzieć, że w przeciwieństwie do prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego i mnie, u mnie w gabinecie ani u prezesa Związku nie leży, nie stoi wazon na stole i nie czeka na kwiaty od pani minister z przeprosinami.
Też nie stoi, pani prezes.
I u mnie też nie stoi, chociaż wydaje mi się, że mówienie o tym, że Związek Nauczycielstwa Polskiego zakłamywał dane, że dane są nieuczciwie podawane, jest bardzo dużym nadużyciem.
Jacek Pauli, pan zwalniał nauczycieli, przyjmował, zamykał szkoły?
Nie, tutaj nie było oczywiście żadnych zwolnień. Ja się nie dziwię oczywiście, że Związek Nauczycielstwa Polskiego tak liczy, bo jest związkiem zawodowym, jest specjalnie
no, ale
na
matematyka
pewno szkolony,
jest
żeby
jedno
liczyć tak, żeby panie wychodziło, że jest
matematyka
duży problem.
Jest jedna. 1 plus 1 jest 2, a
tak,
nigdy 3.
Nie ma zwolnień. Jest oczywiście taka obawa wśród nauczycieli, że w 2019 roku mogą być problemy z chemikami, z biologami, ale już widać dzisiaj wyraźnie, że nauczyciele bardzo zręcznie się do tego przystosowują, robią dodatkowe studia podyplomowe. Jestem przekonany, że się w tej sytuacji...
A samorząd w tym może pomóc?
Odnajdą. Samorząd przede wszystkim, panie rektorze, wziął na siebie, na swoje barki ciężar tej reformy i znakomicie, myślę sobie, wszystkie samorządy poradziły w tej sytuacji. Oczywiście tutaj mogliśmy liczyć na pomoc kuratorium, które również znalazło się jakby w tej nowej sytuacji. Musiało w wielu sytuacjach odnaleźć, jeśli chodzi o kwestie formalne. Natomiast to samorządy poradziły sobie z tą reformą. Powiedzmy sobie szczerze, w skali tematów ważnych dla państwa, to nie jest pierwszoplanowa reforma. Nas czeka bardzo wielka sprawa, jeśli chodzi o służbę zdrowia i tam są faktycznie olbrzymie problemy, olbrzymie złogi. Natomiast w kwestii tego, czy gimnazje miały być, czy gimnazjów miało nie być, widać, że sobie poradziliśmy, bo nie ma ewidentnie na rynku takich sytuacji, o których również tutaj pani prezes ZNP, czy nasi tutaj w Skarszewach jakby związkowcy sygnalizowani, że będzie bardzo dużo problemów. Oczywiście jest jeszcze kwestia środków finansowych. Również tutaj samorządy musiały bardzo dużo pokryć środków. Dostaliśmy pewne jakby kwoty z rezerwy oświatowej. Natomiast właśnie pytanie, jak będzie wyglądała w następnych latach subwencja. Są takie osoby, które uważają, że ten wzór wyliczający subwencję pomaga również kamień filozoficzny stworzyć. Na razie złota z tego nie ma. Natomiast liczymy na to, że tutaj ministerstwo będzie wczuwało się w tą rolę samorządów, które musiały kwestie reformy edukacji w Polsce obrobić, przygotować. U nas było to stosunkowo łatwo z tego względu, że ta siatka szkół w zasadzie bez dużych reform nawiązywała do tej sytuacji wcześniejszej i dzisiaj w Skarszewach można powiedzieć w zasadzie bezproblemowo odnaleźliśmy się w nowej sytuacji.
Pan Wojciech Książek, pan może na tę sprawę spojrzeć z dystansu i pewnie nauczyciele są bardzo ważni, ale mnie bardziej interesuje to, czy to uczniom się poprawiły warunki do tego, żeby oni się kształcili.
Panie redaktorze, może jednak odnosząc się też do tych problemów jakby zwolnieniowych. Ja się nauczyłem przez lata życia, także ten okres ministerialny jednego, żeby nie uciekać w statystykę. Ona często jest różna dla dużych miast, mniejszych ośrodków, że tutaj daleko idącą ostrożność bym zalecał. Podobnie jeżeli chodzi o statystyczne dane dotyczące średnich wynagrodzeń, bo są nadgodziny, są rzeczywiście jakby szkoły, natomiast ta sytuacja jest tutaj różna. Jeżeli chodzi o problem zwolnieniowy na dzień obecny, no trzeba pamiętać, że kilka tysięcy osób jest na urlopach zdrowotnych. To jest też taki rodzaj pewnej rezerwy zawieszenia. Natomiast największy problem dzisiaj jest to, co jest problemem, to jest łączenie etatów, o czym mówiła pani prezes, bo w wielu szkołach dzisiaj geograf, fizyk, bo już ten podział przedmiotowy został wyraźnie jakby zaznaczony w nowych podstawach programowych i tak dalej, to jest to problem łączenia etatów w kilku szkołach. I żeby te 18 godzin zebrać i jeździ geograf po dwóch, trzech szkołach, żeby to... I to jest pewien problem. Można tutaj, nawet korzystając z pewnych środków unijnych, rzeczywiście pomóc tej grupie także, jeżeli chodzi o dojazd i tak dalej. I to jest jedna sprawa. Natomiast druga, unikajmy jakby takich wielkiego optymizmu, bo problem tąpnięcia wśród nauczycieli, pracowników administracji obsługi pojawi się w roku nie tym, nie następnym, ale 19-20, kiedy samorządy będą miały, dysponowały 8 oddziałami, bo ta trzecia jakby gimnazjum przechodzi do liceum, które są prowadzone przez inny organ prowadzący. I tutaj trzeba szereg dużych, różnych działań, także o czym mówił pan burmistrz, przekwalifikujących i tak dalej, żeby ten program osłonowy, znalezienia zatrudnienia dla dobrych nauczycieli znaleźć. Czyli ten rok nie jest tak dramatyczny, jak mogło się wydawać. Problemem jest to łączenie etatów, ale wyzwania jeszcze nie są skończone.
A czy my przypadkiem nie patrzymy na to troszeczkę wycinkowo? Bo ja sobie poszukałem statystyk i proszę państwa, w 1989 roku w Polsce mieszkało 11 milionów 208 tysięcy dzieci. W roku 2016 jest ich nieco ponad 6 milionów 900 tysięcy. Więc wyjścia są chyba dwa. Albo zwalniamy nauczycieli, albo płacimy za mniejsze klasy. Pani Elżbieta Markowska.
Jak się... Ma pan rację, panie redaktorze, i tutaj będzie problem, który będzie musiał rozwiązać nie jeden samorząd terytorialny. I myślę, że tutaj uwaga pana burmistrza jest słuszna, że to wszystko będzie zależało, jak będzie wyglądała ustawa o dochodach i jak te pieniądze będą wydatkowane. Natomiast nie jest dla mnie pocieszeniem, że ta statystyka, która w tej chwili ujrzała światło dzienne, czy to z danych SIO, czy danych Związku Nauczycielstwa Polskiego, dla nas jako dla Związku w województwie pomorskim jest istotna rzecz. 2670 nauczycieli zostało dotkniętych zmianami. Z tego 266 nauczycieli zostało zwolnionych. Na świadczenia kompensacyjne i emerytury przeszło 192 nauczycieli. W stanie nieczynnym jest 14. Zmniejszono wymiar etatu nauczycieli do 1/2 165 nauczycielom. 221 nauczycieli uzupełnia etat. W dwóch szkołach 169 i w trzech szkołach 29. No przepraszam bardzo, no te dane wskazują na to, że to, co się zadziało z dniem 1 września 2017 roku, spowodowało tąpnięcie w edukacji. To, że dzisiaj Kuratorium Pomorskie podaje informację, że 500 zgód wydano na to, żeby nauczyciele bez kwalifikacji podejmowali pracę przy takich zwolnieniach, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego nie mamy tych nauczycieli? Dlaczego ci nauczyciele też odpłynęli z zawodu? Dlaczego ci nauczyciele, pomimo że zostały z nimi rozwiązane stosunki pracy, nie chcą do tego zawodu wrócić?
Pani kurator?
To znaczy tak, na pewno pani prezes, jest taka kwestia, że system informacji oświatowej jest, jeszcze raz powtórzę, systemem bardzo rzetelnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej może weryfikować i proszę dzisiaj może zajrzeć do dziennika Gazety Prawnej, gdzie jest bardzo detalicznie wyjaśnione, że po PESEL-ach, czyli jest liczony jeden nauczyciel, jeszcze raz powtórzę, i nie ma żadnego mowy o rozmnożeniu nauczycieli czy rozmnożeniu etatów. Rzeczywiście, ja chcę tylko przypomnieć, że zawsze nauczyciele, szczególnie w mniejszych miejscowościach, łączyli etaty. Nie jest to niczym nowym, to jest po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, siódma klasa, weszliśmy w nauczanie przedmiotowe i bardzo dobrze, bo jest to przygotowanie do wyższego etapu edukacyjnego i to się będzie wzrastała ta liczba godzin etatowych dla nauczycieli. Jeszcze będziemy mieli ósmą klasę, czyli tu już będą większa liczba godzin. Przypomnę tylko, że w województwie pomorskim to, co nawet podawało Ministerstwo Edukacji Narodowej, czyli liczony jeden nauczyciel, jest wzrost nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze na podstawie karty nauczyciela, tylko to liczone, jest wzrost o 592 etaty. To jest wzrost, nawet jeżeli państwo podają, że są nauczyciele na urlopach dla podratowania zdrowia, to i tak oni w porównaniu z 2016 roku byli liczeni. Więc to jest wzrost, pani prezes. Natomiast jeszcze jedna jest kwestia. Możemy oczywiście tutaj krytykować, atakować. Natomiast ja mam taką propozycję, ponieważ tych problemów jest bardzo dużo, zarówno z dokształcaniem nauczycieli, jak również z tym, że rzeczywiście jest ponad już dzisiaj 500 wniosków o zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji z dniem 1 września. W tym są również całe etaty, bo jest ich około 69 takich zgód. Zgody są formalnie obwarowane prawem, czyli to nie jest tak, że po prostu nauczyciela nie ma na rynku, zarówno w organie prowadzącym, jak i w urzędzie pracy. Może zawrzyjmy koalicję, przymierze i razem usiądźmy i zastanówmy się, jak zrobić, żeby w województwie pomorskim była dobra szkoła, a nawet lepiej powiem, o wiele lepsza szkoła niż dzisiaj mamy, bo mamy cudowne szkoły. I porozmawiajmy na tym, a nie, zamiast po prostu się przerzucać danymi, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ja proponuję, tutaj już dzisiaj mam również prezent, ale widzę, że pani prezes ma, ale dla państwa jeszcze raz dane z tutaj przekażę oczywiście. Dlatego ja twierdzę, że siądźmy razem i rozmawiajmy, bo chyba tędy jest droga do polepszenia tego, co jest najważniejsze.
Ja chcę państwu dać argument do tej dyskusji. Czy na przykład wyjściem nie są mniej liczne klasy? Czy pan burmistrz Jacek Pauli jest w stanie sfinansować to, żeby w klasach było do 15 ściorga dzieci na przykład? 15 uczniów i koniec.
To jest jakaś kwestia pewnie też mitów, które funkcjonują w takim obiegu publicznym. Im mniejsza...
To jest jednak naukowo stwierdzone, że im mniejsza klasa, tym poziom kształcenia jest wyższy.
Tak, no to nie zawsze jest oczywiście możliwe, żeby
pewnie od nauczyciela, ale
w publicznych szkołach zmierzać do właśnie w takim kierunku. Tych metod oczywiście jest bardzo dużo, żeby uzyskać bardzo dobre efekty. My akurat postawiliśmy tutaj w gminie Skarszewy bardzo mocno na pozyskiwanie środków zewnętrznych, prawie 10 milionów złotych, które i w edukacji przedszkolnej i w edukacji szkolnej wspomagają naszych nauczycieli, jeśli chodzi o kursy, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe dla dzieci, również jeśli chodzi
o wyposażenie. Ale pytam o mniej liczne klasy. Stać by pana było, żeby dopłacić do subwencji oświatowej?
Wie pan,
to kosztuje.
To jest taka odpowiedź jest oczywiście, tutaj zapędza mnie w kozi róg. Oczywiście samorząd kieruje się pewnym interesem ekonomicznym, mając do dyspozycji subwencję oświatową i własne pieniążki z własnego budżetu. Te klasy są oczywiście liczniejsze i nic złego dzieciom się nie dzieje. No my sami.
Nie twierdzę, że coś się dzieje, tylko miał pan jest... mniejsze klasy, więcej nauczycieli zatrudnionych, mniej do zwalniania. Chociaż pan mówi, że nie zwalnia.
Pan redaktor jest w takiej kategorii wiekowej jak ja, więc my pamiętamy klasy nawet po 30.
No ja chodziłem do 35-osobowej klasy.
No właśnie i tutaj nie ma jakiegoś oczywiście dramatu, to nie jest jakimś wzorcem.
Podałem panu statystyki, jeżeli chodzi o dzieci. Pan Wojciech Książek.
A czy to jest taki postulat, mówimy o tym standardy zatrudnieniowe, on jakby powtarza się rzeczywiście w postulatach bardzo często. Na przełomie wieków chcieliśmy to zrobić, ale wtedy miał pan redaktor rację, był straszny wyż demograficzny w szkołach. To tąpnięcie jest o około 40%.
36% dokładnie.
I tak. Też wprowadzenie tej zmiany obecnie jest o tyle ułatwione, że jakby właśnie nie ma tego, przecież tak naprawdę ten szczyt sinusoidy demograficzny, on był właśnie na przełomie wieków. To, że te roczniki wyszły, no co prawda głównie znajdowały zatrudnienie za granicą, ale no, takie były wyzwania. Teraz sytuacja jest inna. Natomiast chcę zwrócić uwagę, ja byłem przekonany, że w tej obecnie przyjętej ustawie o finansowaniu zadań oświatowych będzie ten postulat jakby zawarty. Dlaczego on jest tak istotny? Dlatego, że pan burmistrz ma rację, zazwyczaj nie ma takiego problemu zbyt licznych klas. Natomiast będzie rocznik podwójny po ósmej klasie i po trzeciej gimnazjum, czyli znowu w tym 2019-20, to się mówi o takim straconym roczniku. To rodzice są rzeczywiście strasznie tutaj, nawet w samym Gdańsku szereg jakby tutaj zapytań się pojawia. I tutaj wprowadzenie tych górnych progów, mówimy o górnych, to od 15, 18, 22, to jest sprawa tutaj do pewnych ustaleń i też rozwiązań finansowych, byłaby niezwykle ważna, żeby ten rocznik, który będzie się przesuwał przez te 4-5 lat szkół ponadgimnazjalnych, no nie był poupychany w tych klasach, szkołach, jak przysłowiowe śledzie w beczce, bo taki tytuł gdzieś tam znalazłem. To jest ogromne rzeczywiście wyzwanie i tutaj te standardy, te górne progi liczebności byłyby niezwykle ważne. I także dla porównywalności edukacji w różnych typach szkół.
I tu musimy niestety zrobić pauzę. Przychodzą SMS-y od państwa pod 603-06-06-06. My do dyskusji wracamy po 9.30.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 27 minut godzina 10, nie tylko Metropolia, dziś o oświacie. Nasi goście, dr Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty, Elżbieta Markowska, prezes Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, pan Wojciech Książek, były wiceminister oświaty i Jacek Pauli, burmistrz Skarszew. Sypią się SMS od państwa. Pierwszy problem to rejony szkolne, które są źle wytyczone. Dzieci mają bliżej, mają szkołę z rejonu, muszą jechać w inny, dalszym kierunku i w mieście, i w gminie. Dziwię się, że znając przyrost naturalny w danym roku, nie planuje się stosownie wcześniej rozładowania takiej sytuacji dla dzieci z wyżu demograficznego. A dzięki 500+, wyż póki co będzie. Mam dwoje dzieci z roczników 2014 i 2007, które idą do żłobka, przez przedszkole, do szkoły na totalnym przepełnieniu. Czy w roku ich urodzenia miasto nie może zaplanować innych działań? Dzień dobry. Wciąż słyszę, że nauczycielom dzieje się krzywda. Mam troje dzieci w szkole podstawowej. Zamiast nauczycieli dopasowanych do programu i potrzeb uczniów, są nauczyciele, którzy nie mają pojęcia, moim zdaniem, o nauczaniu, więc krzywda dotyka też dzieci z klas 4-8. Pozdrawiam serdecznie z Gdańska. I kolejny SMS od pani z Gdyni. Skąd te statystyki? W Gdyni osobiście wiem, że brakuje nauczycieli na przykład w przedszkolach. Od września są poszukiwani i nic, w nauczaniu początkowym też, więc kto straci pracę, pyta pani Elżbieta. Pani Elżbieta Markowska.
Mam dane, które zbieramy poprzez swoje ogniwa związkowe i wczoraj również z informacji, jakie uzyskałam od struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego z Gdyni, 12 nauczycieli straciło pracę. W związku z tym moje pytanie jest takie, kto mówi prawdę? Dla nas, dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, informacja o tym, że dany nauczyciel stracił pracę na dzień 1 września lub 31 maja, bo ruch służbowy trwał, to jest rozwiązanie stosunku pracy, w którym to nauczyciel również dostał odprawę. Natomiast nauczyciel, który po rozwiązaniu stosunku pracy w miesiącu wrześniu, czy w połowie września, czy na początku października, zatrudnia się dodatkowo w szkole innej niż z tej danej statystycznej, którą my mamy jako Związek Nauczycielstwa Polskiego, no więc nie jestem w stanie zweryfikować w tej chwili, jak wygląda liczba rzeczywiście zwalnianych nauczycieli. Na chwilę obecną, z dnia wczorajszego, mam potwierdzenie, że jest to 12 nauczycieli.
I są SMS-y od państwa, za chwilę ciąg dalszej dyskusji. Państwo się zajmujecie sobą, przerzucają się statystykami, a gdzie w tym wszystkim są dzieci? Moja córka po dwóch reformach stanie się ofiarą na ołtarzu reformy, napisała jedna z naszych słuchaczek. Cuda się dzieją, napisał ktoś z państwa. W Konradinum na etacie nauczyciela przedmiotu technicznego zatrudniono WF-istę. Znaczy, że nie ma tych nauczycieli, pani kurator?
To znaczy, ja jeszcze raz tutaj zaapeluję do wspólnych działań, a właśnie nie przerzucania się dla dobra właśnie ucznia, bo po to jest system edukacji stworzony. Stworzona jest szkoła, placówki, a jest taka prawda, że nastąpił spadek liczby uczniów w szkołach. Ja mówię o szkołach.
Ale jak
o
to się
ponad
dzieje, pani
2000.
Kurator, bo ja wciąż słyszę, że jest coraz mniej dzieci, a dzieci wciąż chodzą na dwie zmiany do szkoły. Takie
to
są
też
takie
właśnie,
przypadki.
To jest jeden z tych 12, SMS-ów,
13.
Tak, jeden z tych SMS-ów, co pan przeczytał. Generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście trzeba podejść do przede wszystkim demografii. To robią samorządy. Rzeczywiście, tak jak powiedział pan burmistrz, dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim samorządom za bardzo ciężką, merytoryczną, logistyczną pracę, ale też dziękuję dyrektorom. Natomiast ja jeszcze raz właśnie mówię, powinniśmy wziąć pod uwagę dane demograficzne. Ja je przedstawiałam od właściwie stycznia do marca. Mieliśmy liczne spotkania z samorządami, z nauczycielami, z rodzicami, z dyrektorami szkół. Właściwie to były spotkania otwarte, gdzie przedstawiałam dane demograficzne, nawet pokazując poszczególne powiaty, jak to się będzie kształtowało. Oczywiście dane pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego. I była mowa o tym, że rzeczywiście będzie wzrost dzieci w szkołach, dlatego że już mamy tak zwane bardzo pozytywne światło, jeżeli chodzi o liczbę dzieci dzisiaj objętych wychowaniem przedszkolnym, bo wzrosła nam w województwie pomorskim o ponad 6 tysięcy. Więc za chwilę te same dzieci, które są dzisiaj w przedszkolu, pójdą do szkoły. I rzeczywiście tutaj odpowiednia sieć szkół, dopasowana do tego, co się dzieje bardzo dynamicznie, dzieje się w tak zwanej szeroko pojętej demografii, jest bardzo ważna i istotna. Dlatego na pewno samorządy powinny jeszcze raz w tych miejscach, gdzie rzeczywiście jest jeszcze zmianowość, bo dążymy na pewno do tego, żeby była jednozmianowa szkoła, żeby dziecko przede wszystkim w szkole czuło się bezpieczne i zaopiekowane, a nauczyciel miał bardzo dobre warunki pracy, bo to jest nasz priorytet, nasz wszystkich zresztą tutaj chyba obecnych w tym studiu. Dlatego też proszę, zachęcam wszystkich do regularnego odwiedzenia strony Kuratorium Oświaty, gdzie są podane zarówno i przepisy prawa, jak również oferta wspierająca nauczycieli
Pani
i
kurator,
szkoły.
SMS-y się sypią, musimy je czytać, żebyśmy mieli dodatkowe, że powiem, paliwo do dyskusji. Moja żona postanowiła, że rozpocznie nauczanie w szkole od tego roku i bez kłopotu dostała się do szkoły jako nauczyciel nauczania początkowego, napisał ktoś z Państwa. Należy otworzyć szkoły, które zostały zamknięte, na przykład w Bysewie. A tutaj poza antenę rozmawialiśmy z panem burmistrzem Jackiem Pauli, który mówi, że ma malutką szkołę, tak?
Tak, mamy
15 uczniów.
Tak, 15 osób.
Ile pan do niej dopłaca co roku?
No, srogie pieniądze na pewno, pewnie dałoby się to wykorzystać, ale nie chcemy takiej szkoły likwidować z tego względu, że ona dla lokalnej społeczności...
A pana zdaniem to powinna być szkoła, która rolę. Taka mała szkoła powinna mieć ekstra subwencję oświatową? Ministerstwa Edukacji Narodowej, dlatego, że jest mała, że ma inne warunki kształcenia, że trzeba tam ją utrzymywać dla 15 uczniów?
Pytanie jest bardzo ogólne. Pomysłów na ekstra subwencje ja bym miał co najmniej kilka, natomiast ministerstwo...
Jak każdy samorządowiec.
To niech pan w takim razie te dzieci przyniesie do innej szkoły. My to utrzymujemy. Oczywiście dopłacamy sobie bardzo duże pieniądze ze środków gminy, ale te wszystkie rzeczy oczywiście są możliwe i to są decyzje, tutaj pani prezes też zauważyła, organów prowadzących. Jeśli samorząd się stara, jest w bardzo dobrym kontakcie ze społeczeństwem. Te rzeczy są oczywiście bardzo, bardzo możliwe. To od nauczycieli, od rodziców, od mieszkańców zależy.
Ale z ekonomicznego punktu widzenia powinien pan tę szkołę zamknąć. Tak, gdyby właśnie tylko kierował rachunkiem ekonomicznym.
To, że takich przypadków jest oczywiście w wielu samorządach zdecydowanie więcej. Tutaj byśmy mogli zrobić w województwie pomorskim taką listę bardzo długą. Natomiast to jest kwestia oczywiście pewnej odpowiedzialności społecznej, pewnego wczuwania się w potrzeby społeczne samorządów. I tak się oczywiście dzieje. Natomiast kwestia tej, jeszcze tak wracając do kwestii ogólnych, kwestia tej reformy wywoływała wiele takich emocji. Ja sam pamiętam, tutaj miałem możliwość, przyjemność być w studiu Radia Gdańsk i pani redaktor Michał z bardzo dużą ekscytacją w głosie, muszę powiedzieć, pytały, jak to będzie, no co się stanie, i o mój Boże. No okazało się, że te rzeczy wszystkie spokojnie, w zasadzie można powiedzieć bezproblemowo przeszły i powinniśmy jednak troszeczkę tego optymizmu, uważam, się trzymać, bo nawet jeśli te lata takie chude przyjdą za rok, czy za dwa, czy nawet za trzy dla nauczycieli, jestem przekonany, że nauczyciele sobie poradzą. W ramach promocji z Karszew powiem, że za kilka dni otwieramy wspaniałe, nowe przedszkole wybudowane ze środki własne gminy i za środki pozyskane w ramach regionalnego programu operacyjnego. Piękne miejsce, tam na pewno też będzie miejsce dla nauczycieli, więc nie widzę takiej konieczności tutaj, czy ryzyka zmniejszania liczby nauczycieli, ale takie inwestycje gminy idące właśnie naprzeciwko wymogom, które i też reforma nam daje, i przyrost naturalny, 500+, być może to są rzeczy, którymi się będziemy chwalić.
I SMS od Państwa, proszę mi wyjaśnić, jakim sposobem zmieszczą się dwa roczniki w liceach. Sprawa jest prosta, będzie dwa razy trudniej dostać się do dobrego ELO. Reformę powinna zaczynać się od pierwszej klasy, a nie od środka. Pan Wojciech Książek, co zrobić? Bo to właściwie się trochę logicznie nie trzyma kupy, mówiąc kolokwialnie. Dzieci jest mniej, a mimo to chodzą często na lekcje na dwie zmiany. To samorządy przespały ten moment, przegapiły ten moment, kiedy trzeba było zmieniać sieć szkół?
Nie, no myślę tak, że to po prostu wymagało. My postulowaliśmy, żeby jeżeli ma wejść ta zmiana, ona była zapowiadana, to żeby jednak lepiej ją przygotować, przeanalizować. Może właśnie zacząć od pierwszej klasy, a nie... No ale to mamy sytuację, jaką mamy. Ja bym chciał zwrócić uwagę, panie redaktorze, na jeszcze jeden SMS, który był, który mówi z perspektywy rodziców o pewnych problemach z jakością kształcenia, i tam był właśnie jakiś rodzic z Gdańska mówił o tym. To, co jest dzisiaj problemem w polskiej szkole, już po zmianie, która po 1 września, to jest takie poczucie braku stabilizacji, że oto wchodzą nowe programy, nowe podstawy, trzeba sięgnąć po nowe podręczniki, że szkoda, że jakby nie ma takiej kolejnej propozycji zmiany w karcie nauczyciela, powodują taki element pewnej niepewności, która się pojawia. Także to jest i druga rzecz. No nie ma co ukrywać, proszę Państwa, że też frustrację środowiska oświatowego, nauczycieli, powoduje jakby brak podwyżek wynagrodzeń. Znowu te średnie często jakby tutaj są bardzo złudne. Ja to, co, na co zwracaliśmy uwagę, na plakat na Biedronce, zatrudnimy pracownika 2600 brutto płaca, 3200 dodatku premii uznaniowej. Nauczyciel z pełnymi kwalifikacjami, z kwalifikacjami pedagogicznymi zaczyna start, płaca brutto 2294 zł, czyli około 1800 zł na rękę. To są pytania. Co dzisiaj, ale też jest też pytanie o polską rację stanu, bo może się zdarzyć tak, że tak naprawdę nie najlepsi, nie ci ludzie z charyzmą, z powołaniem będą trafiali do oświaty, tylko będą wybierali po prostu inne profesje. To jest ogromne jakby wyzwanie. I to nie chodzi tylko o, że domagamy się podwyżek. Tu chodzi o godność zawodu nauczyciela, o którą powinniśmy dbać, i pewne otoczenie, w którym on funkcjonuje. To się przełoży też na ten lepszy proces kształcenia i wychowania w szkole, o którym mówiła jedna tutaj z adresatek SMS-u.
600-306-0606. Sypią się SMS-y od Państwa. Do nich wrócimy za chwilę i za chwilę również o tym, dlaczego plecaki dzieci, tornistry są takie ciężkie.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 12 minut godzina 10, nie tylko Metropolia, dziś o oświacie. Sypią się SMS-y od Państwa. Brawo dla Pana, który mówił o zmianie zawodu. Wykonywałem zawód nauczyciela przez 5 lat, zrezygnowałem z tej pracy i przekwalifikowałem się na spawacza. Warunki pracy i pensja dużo lepsze od poprzedniej pracy nauczyciela. Pozdrawiam. Kolejny SMS. Czy to prawda, że od 2019 roku nie będzie zerówek w szkołach? W temacie ciężkich tornistrów proponuję naukę z książki w szkole i dostęp do książki elektronicznej w domu. Pozdrawiam, Pan Antoni. W tym roku próbowano ograniczyć liczbę przyjęć do gdańskich liceów, jednak po ogłoszeniu wyników okazało się, że 400 uczniów zostało bez przydziału. No i cudowny plan zrobienia miejsca dla podwójnego rocznika upadł. Wszystkich przyjęto, dokładając klasy do ELO. I po to były gimnazja, by wyrównać poziom. Kolejny SMS od Państwa, bo jak może być w 15-osobowej klasie, przepraszam. Czym dysponuje taka szkoła? Jak są wyposażone pracownie? I czy jest sala gimnastyczna? Dla dzieciaków do klas szóstych może by to wystarczyło. To SMS-y od Państwa. Ja chciałem naszych gości zapytać o jedną rzecz, właściwie o dwie. Po pierwsze, te ciężkie plecaki, bo ja zważyłem plecak swojej córki z czwartej klasy, on ważył 9 kg, a norma jest taka, że powinna ta teczka ważyć no, maksymalnie 10% wagi ciała, czyli jakieś no, 2,5-3 kg, czyli to jest 3 razy za dużo. No i co zrobić, i czy Państwo są zwolennikami tego pomysłu, żeby jednak nie zadawać prac domowych do domu, żeby całe kształcenie odbyło się w szkole, a w domu już tylko wypoczynek. Może zaczniemy od pana burmistrza.
Jeśli chodzi o masę własną plecaka, pewnie jest to jedna z tajemnic wszechświata, o której nie rozszyfrujemy. Ja mam dwójkę dzieci. W przypadku jednej z moich córek prawdopodobnie w grę wchodzą kanapki stare z całego tygodnia, ale będę to oczywiście weryfikował. Jeśli chodzi o zadanie
domowe... Może pan kanapki robi po prostu.
Jestem zwolennikiem oczywiście prac domowych. Sam pamiętam z własnych...
Ale co, w tornistrze jest tylko to, co potrzebne? Czy trzeba sprawdzać te tornistrze, żeby eliminować zabawki, gry i tak dalej?
Pewnie czas taki postępu w szkołach, na przykład w Skarżewach mamy świetnie teraz wyposażone ze środków unijnych sale do różnych zajęć lekcyjnych, tablice aktywne, no to sytuacja się zmienia i pewnie za kilka lat ten problem rozwiąże się sam, jeśli chodzi o różne usługi w szkołach. To się już zmienia. Natomiast prace domowe powinny być. Każdy z nas tutaj pamięta ten spokój po odrobieniu zadania domowego po południu. To jest oczywiście pewnie z kwestii naukowych wytłumaczalne, że takie powtórzenie po południu jeszcze wiedzy, ćwiczenie się w tym, oczywiście dla osób, które są bardzo aktywne, poszerzanie tego zakresu wiedzy, które zdobyły na takim standardowym przedmiocie, standardowych lekcjach, to są rzeczy, które na pewno rozwijają niesamowicie.
I SMS jeszcze w sprawie właśnie tornistrów. Moja córka ma 9 lat, chodzi do klasy czwartej, codziennie ma około 6 lekcji, każdy przedmiot, podręcznik, ćwiczenia plus zeszyt, piórnik, jedzenie i picie. Codziennie muszę zawozić ją, przyjeżdżać po nią i nieść plecak i powiem więcej, nieść go z trudem. Moje dziecko nawet tego nie podniesie. Pan Wojciech Książek. Co z tym zrobić?
No ja jestem zwolennikiem dosyć tradycyjnych rozwiązań, podobnie jak też pewnych wymagań dyscypliny szkolnej. To trochę w różny sposób bywa poluźniane. I to w tym się mieści również to, żeby jakieś przynajmniej z podręczników przynosi do domu. Podręcznik pod poduszką to rzecz dobra. Polacy mało czytają, więc jak nie mają innych książek, to przynajmniej, żeby podręcznik był i dobrze skonstruowany, zrobiony, z dobrymi fragmentami.
No, słyszałem, może być czytałem w jednej z gazet Larum, że uczeń liceum będzie musiał przeczytać 5 książek w roku. No, to chyba jakiś żart.
Dlatego stąd myślę, że nic się nie stanie, jeżeli jakieś podręczniki będą przenoszone do domu. Natomiast oczywiście świat internetu, cywilizacja informatyczna, ona będzie pewne rzeczy tutaj wymuszała, wprowadzała, także od tego nie uciekniemy. Jeżeli chodzi o prace domowe, to myślę, że to jest rzeczywiście i sposób na utrwalenie wiedzy, a repetitio est mater studiorum, a poza tym no, też tworzy pewien klimat nawet rodzinny, że często nawet rodzice, dziadkowie mogą sobie przypomnieć pewne zadania.
I trzeba przysiąść i pomóc.
I czasami bywa z matematyki. Tak, że nie zawsze to bywa najprostsze.
No niestety. Pani Elżbieta Markowska, pani jest zwolenniczką tego, żeby wszystko na lekcjach, a już potem czas wolny. I co z tymi plecakami ciężkimi? Bo to widzę, w SMS-ach widać, że to jest kłopot duży.
Nie jestem zwolennikiem, żeby dzieci były zwolnione z obowiązku od odrabiania prac domowych. Chociażby ze względu na to, że jest to też utrwalenie wiedzy, jaką dziecko zdobywa w trakcie lekcji. To jest po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że dla rodzica nawet odrobienie takiej pracy domowej i pokazanie rodzicowi, na jakim etapie jest realizacja treści programowej i co moje dziecko umie, to jest sprawdzenie bieżącego postępu mojego dziecka, co dziecko przyswoiło sobie w szkole, a z czym sobie nie radzi. To jest po trzecie. Sądzę, że rzeczywiście tutaj my jako nauczyciele powinniśmy troszkę zweryfikować ilość zadawania tych prac domowych. Bo czyli to jest, mniej, wydaje się też mniej, bardzo tak? istotne. I nie może być takiej sytuacji, że dziecko przychodzi o godzinie 17 czy 18 i ma tyle pracy domowej, że siedzi do 22 czy do 23 też razem z rodzicem. Rodzic, żeby przyspieszyć tempo, próbuje te zadania czy też pracę domową odrabiać za dziecko i to się mija po prostu z celem. Jestem raczej zwolennikiem, żeby rozłożyć prace domowe tak, aby dziecko miało czas na weryfikowanie swojej wiedzy poprzez utrwalanie jej, ale też i czas na to, żeby spędzać czas z rodzicami i wypełniać również czas, żeby realizować swoje pasje i zainteresowania.
Napisała do nas pani Zuzanna. A ja widziałam kiedyś dziewczynkę w drodze do szkoły z walizką zamiast plecaka, pani kurator.
No tak, ja też jestem przede wszystkim też mamą. Mamą nastolatka, który również chodzi codziennie do szkoły z ciężkim plecakiem. I powiem tak, że należy po prostu przejrzeć ten plecak. Przede wszystkim rodzice. Natomiast my znamy również badania. Są prowadzone badania dotyczące wagi plecaków. Druga rzecz, rzeczywiście tutaj upatruję to, że będą e-podręczniki, już są wykorzystywane przez wielu nauczycieli i zachęcam do tego. Natomiast to jeszcze wymaga troszeczkę czasu, ponieważ programy rządowe dotyczące choćby szerokiego pasmowego internetu w każdej szkole umożliwią też korzystanie z nowych narzędzi.
I musimy powiedzieć tylko słowo o tych pracach domowych.
A prace domowe, powiem tak, należy wspólnie usiąść całe grono nauczycieli, bo to jest od nich również.
A to powinna być decyzja szkoły i
nie,
rodziców?
To wiadomo, że praca domowa ma też usystematyzować naszą wiedzę i ćwiczenie czyni mistrza. Ale z drugiej strony zgadzam się tutaj z panią prezes, że powinniśmy też jakby wspólnie całe grono oświatowe razem z rodzicami powinno przeanalizować. A z drugiej strony zachęcam rodziców również do patrzenia na internet.
I chyba nie skończymy tej dyskusji, ale będzie też okazja, żeby się spotkać raz jeszcze. Bardzo państwu dziękuję. Doktor Monika Kończyk-Pomorski, kurator oświaty. Elżbieta Markowska, prezes Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Dziękuję.
Wojciech Książek, były wiceminister oświaty. I Jacek Pauli, burmistrz Skarszew. Kłaniam się nisko. Przemek Woś. Do usłyszenia.